Ja jestem drogą, znaczy napisane, to są słowa Pana Jezusa. Ja jestem drogą, prawdą i życie. Po tym wczoraj mówiliśmy i dzisiaj ten temat będziemy kontynuować. No bo nie ma lepszego tematu w Piśmie Świętym. To właśnie z tego powodu ci oto ludzie weszli na to swoje rąki. Zaczęliby zadać tą prawdę i cieszą się nareszcie życie, które odebrali z łaski Bożej. Przepraszam bardzo, co ja złego zrobiłem, żeby prosić? Aha, rozumiem, tak. Myślałem, że coś zrobiłem złego, że trzeba dzieci uchronić przede mną i trzeba je wyprosić. Szkoda, że już 10 zdjęcia nie zrobili, bo w zasadzie spór to jest rodzina, rodzili. Taki jest spór, jakie są rodziny. No ale to już... Nie mam pan pozywać. Ja nie będę zajmował się dyscypliną. Niech was dyscyplinuje. W każdym razie następnym razem, jak tu przyjadę, jeżeli już zaprosicie do tego. Uzasadnieni krótko przemawiający, albo jeszcze raz zaproszeni będą. Jeżeli skorzystam z tego zaproszenia, to bardzo bym prosił, żeby wnuczęta siedziały obok dziadku. Tak. Ma 16. Gdzie one są? Tu mają. A dzieci również, że też mają być z mamą, tatą, też mój styl zboru. I taki miał styl spędze. Pierwsze 300 miejsc były zarezerwowane dla dzieci i on do dzieci mówił, a nie do dorosłych. Bo rozumiał, że jeżeli mówię do dzieci, to być może starsi też zrozumieją. Dobra, otwieramy Boże Słowo z Ewangelii według Jana, rozdział 12, a werset od 1 do 11. Czytam Słowo Boże w oszczędnym imieniu Pana Jezusa z najnowszego ewangelicznego przekładu. Powtarzam Ewangelia według Jana, rozdział 12. Na 6 dni przed Paschą Jezus przyszedł do Betanii, gdzie mieszkał Łazarz, którego wzbudził z martwych. Tam też przygotowali mu ucztę. Marta usługiwała, a Łazarz był jednym z tych, którzy wraz z nim spoczywali przy stole. Maria natomiast wzięła funt czystego, bardzo drogiego olejku narodowego, namaściła stopy Jezusa i wytarła je swoimi włosami. Wówczas dom wypełnił się zapachem perfumu. A Judasz Iskariot, jeden z jego uczniów, ten, który miał go wydać, powiedział: dlaczego nie sprzedano tych perfum? Można by za nią uzyskać sumę 300 denarów i rozdać pieniądze ubogim. Powiedział to nie z troski o ubogi, lecz dlatego, że był złodziejem. A ponieważ opiekował się sakierką, podkradał z tego, co do niej zostawiono. Zachowała to na dzień mojego pogrzebu. Ubodzy zawsze będą pośród was. Ja im zawsze. Gdy spory tłum Żydów dowiedział się, gdzie jest, przyszedł nie tylko ze względu na Jezusa, ale także po to, aby zobaczyć Łazarza, którego wzbudził on z martwych. Arcykapłani natomiast postanowili zabić także Łazarza. Z jego powodu bowiem wielu Żydów odeszło i zaczęło wierzyć w Jezusa. Oto Boże Słowo. Sześć dni przed ostatnią Paschą. To jest mniej więcej czasie, jaki mamy dzisiaj. Świat będzie obchodził ostatnią Paschę. Świat pójdzie do Jerozolimy. Pójdą tam Żydzi, pójdą tam chrześcijanie, pójdą tam Mahometanie. Pójdą tam ludzie, zwolennicy religii do Jerozolimy. Bo Jerozolima dzisiaj jawi się jako centrum religijne, święte miasto. Tam byli królowie, tam działali prorocy, historyczne miasto. Archeolodzy tam ciągle odkopują ciekawe rzeczy i tam pędzi świat. Pan Jezus poszedł do Betanii. To było jakieś 12 kilometrów od Jerozolimy. Pan Jezus nie poszedł tam, gdzie poszły tłumy. Tam mógł przemawiać do 300 tysięcy. Ale on wybrał Betanię. Ilu ich tam było? Była Marta, była Maria i był Łazarz. Tylko trzech. Kiedyś Pan Jezus powiedział, gdzie jest dwóch albo trzech. W moim imieniu tam jestem pośród nich. I Pan Jezus pokazuje, ja dzisiaj nie idę do Jerozolimy. Pójdę tam. I wiem, co mnie czeka. Wiem, że na moich plecach spocznie krzyż. Wiem, że na mojej głowie wbiją ostrą koronę. I moja twarz nie tylko zostanie załzawiona, ale zakrwawiona. Wiem. Ale teraz chcę spędzić czas z moim zgromadzeniem, z moim zborem, z moimi siostrami, z moim bratem. Jak ja kocham Betanię. Pan Jezus lubił go Betanię. Kiedy tłumy biegły do Jerozolimy, jak na ośle, kiedy były zainteresowane religią, Pan Jezus pokazał, ja nie przyniosłem żadnej religii. Ja nie jestem twórcą żadnej religii. Ja przyszedłem, aby pokazać wam drogę. Ja przyszedłem, aby wskazać wam prawdę. Ja przyszedłem, aby dać wam życie. Nie wiem. Religijni ludzie do dzisiaj zajmują się religią. I w imię religii zabijają się nawzajem. Pan Jezus Chrystus nie przyniósł religii. Dlatego nie widzimy go w Jerozolimie. W Jerozolimie widzimy go w Betanii. Tam cieszy się społecznością ze swoimi, których miłował. Oni jego także miłowali. Tam była szczególna więź. Taka więź jest tylko możliwa wśród tych, którzy weszli na drogę. Wśród tych, którzy uznali prawdę, przyjęli ją. I wśród tych, którzy naprawdę żyją dla Boga. Pan Jezus poszedł do mało znaczącej, bardzo często pogardzanej Betanii. Ludzie zainteresowani religią w Betanii się nie znaleźli. Byli zainteresowani złotem, srebrem, przepychem, historią, wszystkim tylko nie Jezusem. Tłumy nie zawsze garną się do prawdy. Ludzie zainteresowani prawdą, drogą, życiem znaleźli się w Betanii. Drodzy, jacy to byli? Chciałbym poprosić, żeby oni coś powiedzieli o sobie. Pierwszą osobę, którą chciałbym zaprosić, to będzie Marta. Marto! Przyjdź tylko. Nie wiem, gdzie Marta siedzi, na balkonie czy tutaj. Przyjdź i powiedz nam, co za sobie. I gdyby tak Marta mogła przyjść, abym usiadł u brata Janka i chętnie do wiecie, co by powiedziała Marta? Ja zaprosiłam Jezusa. Pierwszy raz, kiedy to się zdarzyło, zaprosiłam go do naszego domu w Betanii. I on przyszedł. On przyjął moje zaproszenie. Wiecie, jaki błąd popełniłam? Kiedy tylko przyszedł, ja poszłam do mojej lokalnej kuchni. Bo ja wierzyłam w kuchnię. Ja wierzyłam, że pokarm i napój są ważniejsze niż społeczność. Ja nie zauważyłam tego. Wyobraźcie sobie, jaka głupia była. Zaprosiłam go do mojego domu w Betanii i jak tylko on szedł, to ja zniknęłam. Skryłam się w gąszczu moich zajęć, w gąszczu mojej kochanej kuchni. Bo ja musiałam przygotować obiad. Wiecie, co zrobiłam? Podeszłam do mojej siostry, bo moja siostra, wiecie, taką siostrę miała, że zamiast im pomagać w kuchni, no po co sobie robić? Żeby pomagać w kuchni. No ja to wiedziałam, że tak. A moja siostra w tym czasie, kiedy ja cała spocona w kuchni pracuję, ze względu na Jezusa, bo trzeba gościa przyjąć. Wy się znacie na gościnności Polacy. To ona siedzi u stóp i tak. I słucha. Nic nie robi. Tylko słucha. Nie tylko miała pretensje do mojej siostry, ale przyszłam do mojego nauczyciela, którego zaprosiła. Wtedy nie widzisz? I stanęłam nad nim i zaczęłam mu rozkazywać. No przecież powiedz mojej siostrze, jak ty jesteś panem, jak ty widzisz to wszystko, co się tutaj dzieje, jaka jest sytuacja, no to zainterweniuj. Przecież ona też ma dwie ręce. Przecież ona może mi pomóc. Ja teraz muszę się sama męczyć. Wiecie, co mi powiedział? Ani słowa nie powiedział Maria. Maria nadal siedziała i słuchała. On mi powiedział: Marto, troszczę się o wiele rzeczy, a jednej trzeba. Twoja siostrzyczka, Maria, dobrą cząstkę wybrała. Cóż na nauczyciel? To nikt mi nie pomoże. To ja będę musiała sama być w mojej. Nie wiem, jak długo pracowała. Nie wiem, co się jej śniło tej nocy, ale zrozumiała, że kuchnia co prawda jest ważna, ale nie jest najważniejsza. Że zdobywanie pokarmu, zdobywanie napoju, że koncentracja na tych rzeczach jest ważna. To jest ważne zajęcie. I nie wolno tego zaniedbywać. Trzeba to wszystko przygotować wcześniej, ale kiedy przychodzi Jezus, to żadne zajęcie nie może jego przewyższyć. Zrozumiałam. I wyobraźcie sobie, kiedy było 6 dni przed ostatnią paską, Pan Jezus przyszedł do mojego domu znów! On mnie nie odrzucił. Ja popełniłam bardzo poważny błąd. Byłam głupia. Ale tym razem Pan Bóg prowadził mnie na drogę. To wiecie co? On jest drogą. On jest tą drogą, po której warto chodzić. I dzisiaj moje życie jest obrazem tego, że ja tą drogą chodzę. I dlatego nie poszłam do mojej ulubionej. I tym razem Pan Jezus nie musiał mnie wyprowadzać z błędu i naprowadzać na drogę. Na drogę uwielbienia dla Niego nie musiał, ponieważ wiedziała, że On jest drogą. A jak jest to? Czy znasz tę drogę? Albo może kryjesz się w jakiejś kuchni? Bo to jest twoja pasja, bo to jest twoje hobby, bo to jest twoje życie i jeszcze nigdy nie weszłaś, nie wszedłeś na drogę, która nazywa się Jezus. Marta, gdyby dzisiaj była wśród nas, to byłaby wspaniałym świadectwem: Pan Bóg dał mi ręce, aby jemu służyć. Ale wiecie, te ręce są stworzone, aby to jemu służyć, nie mojej reputacji. Te ręce nie są stworzone po to, aby przygarniać, aby tworzyć imidż o siebie. Ale te ręce są po to, aby przynieść jemu chwałę, aby służyć innym. Marta jest znakomitym świadectwem zboru Chrystusowego, który żyje po to, aby służyć. Marta jest wspaniałą zachętą dla nas, katechumeni, i dla wszystkich braci i sióstr. Jest przykładem dla mnie, który tworzy pytanie, O co masz w ręce? O co masz nogi? Jak służysz? A to często mówimy, o, ja nie przyszedłem do zboru po to, żeby służyć. Ja nie będę zamiatał, ja nie będę robił takich rzeczy. Przepraszam bardzo. Jeżeli chcesz pójść śladem Marty, to Pan Bóg dał ci dwie ręce. Jedną prawą, drugą lewą. Lewą, nie dwie lewe. Bo się nie pomyli. Po to, abyś służył. I siostry, bracie, zadajcie sobie dzisiaj to ważne pytanie. Wchodzicie do zboru Chrystusowego. Weszliście do Niego dzięki przelanej krwi Pana Jezusa Chrystusa. Po co? Gdyby Marta przyszła i mogła szepnąć do Twojego ucha, to by powiedziała, bracie, wchodzisz do tego zboru, aby służyć. Dzisiaj zapytaj się braci, jak? Gdyby Marta mogła przyjść do Was, siostry kochane, i dałaby, poprosiłybyście ją o jakąś radę, to Marta by powiedziała, przychodzicie do tego zboru, aby służyć. Jak? I to nie czekajcie na to, aż się lepiej przygotujecie. Nie kryjcie się w jakiejś kuchni, ale starajcie się swoje ręce, swoje nogi użyć na sprawy Królestwa Bożego. Także i swoje kieszenie. Ale o tym za chwilę. Marta jest symbolem zboru, który żyje po to, aby służyć. Jeżeli zbór nie służy, to przestaje być zborem. Druga osoba, którą widzimy w Betanii, to Maria, siostra Maria. To jest ta, która na samym początku wiedziała, że Pan Jezus jest nie tylko drogą, ale to nie jest prawdą. Ona była tak zafascynowana prawdą, łykała prawdę, pewnie dotąd żyła w fałszu, fałszu religii, która obiecywała, jak będziesz dobrze czynił, to będziesz zbawiony. To zwykle tak wszystkie religie uczą. Wspólnym mianownikiem wszystkich religii jest, jak se pośpiewić, tak się wyśpisz. Jak se zasłużysz, tak będziesz miał. A Biblia mówi, łaską zbawieni jesteście. Boży to dar, nie z uczynku, aby się kto nie chlubił, a łaska to jest niezasłużona Boża miłość. Maria zrozumiała tę prawdę. Maria rozpoczęła żyć dla tej prawdy. I wcale nie dziwne, że oszczędzała z miłości. Oszczędzała, wkładała do swojej prywatnej skarbonki pieniążki każdego dnia zarobione. Powiedziała, że pewnego dnia przyjdzie ten, który jest prawdą przychodzącą z nieba, przyjdzie i odwiedzi Betanię i ona musi być przygotowana. I była przygotowana. Miała wspaniałe perfumy z olejku nardowego, sprowadzanego z daleka, z Indii. Dlatego to było bardzo kosztowne. I kiedy Pan Jezus Chrystus był w domu Betanii, Maria, która żyła dla prawdy, prawdy Bożego Słowa, dla prawdy, która przyszła do jej domu, zerwała słoiczkę. Jak tam zapachniało. Jak tam cudownie było. Pan Jezus Chrystus musiał być zachwycony. Nie tylko, że Marta została zmieniona, bo posługiwała, ale Maria sprawiła, że była atmosfera prawdy, która zmienia ludzi. Nastąpiła reakcja. Pośród uczniów Pana Jezusa znalazł się jeden protestant. Wiecie, co zrobił? Zaprotestował. Kiedy zobaczył, co robi Maria, to Judasz zaprotestował. Mogę sobie go wyobrazić, jak się zdenerwował, jego oczy się rozszerzyły, bo widział, ten perfum kosztuje 300 denarów. Te pieniądze powinny wejść do mojej sakiewki, a ja bym pomagał innym ludziom. On był złodziejem. Ten protestant był złodziejem. Był tak blisko Jezusa. Przez 3 lata uczęszczał do najlepszej szkoły biblijnej i nie poznał prawdy. Żył w fałszu, tylko chciał gromadzić dla siebie egotysta. Tylko o sobie myślał, budował własny imidż. Można być tak blisko Jezusa, a być tak daleko. Judasz bardzo się zdenerwował. Judasz Iskariot, ten, który miał go wydać, powiedział, dlaczego nie sprzedano tych perfum? To była pretensja skierowana nie tylko do Marii. To była pretensja skierowana do samego Jezusa. No zrób coś. No przecież no nie można tak tracić cennych pieniędzy. Zrób coś. Mogę widzieć w oczach Pana Jezusa łzy. Judasz mija się z prawdą. Cały czas Judaszowi pokazywałem, gdzie jest prawda. Cały czas mógł się dotknąć prawdy. Cały czas mógł się przekonać o prawdzie. Nie skorzystał. Kiedy miał ostatnią szansę, jeszcze ma pretensje i staje nad Jezusem, aby zrealizować swój własny, piekielny plan. Tragiczna to postać. Dzisiaj nie zajmujemy się nim, bo nie może być wzorem, jest antywzorem. Zajmujemy się Marią. Maria, gdyby była wśród nas, to pewnie by powiedziała, słuchajcie, jak ja kocham Pana Jezusa. Ja poszłam za prawdą i ta prawda mnie całkowicie zmieniła. Ja z natury potrafiłam nienawidzić. Bo każdy z nas potrafi nienawidzić. Każdy z nas, kiedy urodzi się, to ma starą naturę. Ja też taką miałam. I nie wiedziałam, jaka jest prawda. Kiedy on wszedł do mojego życia, to zaczęłam kochać. I nie dziwcie się, że tak Pan Bóg pobudził moje serce, że oszczędzałam, aby dać Mu wszystko. Bo On dał wszystko. Wiem, że On przyszedł po to, aby oddać swoje życie za mnie. Ta prawda zmieniła moje życie całkowicie. Ta prawda zmieniła nasze życie. Ta prawda zmieniła moje życie. Razem z bratem Jankiem 52 lata temu, było to 15 sierpnia 1965 roku, 200 metrów od obozu koncentracyjnego w Oświęcimiu zanurzono nas w postaci chrztu w wodzie chrztu w Oświęcimiu. Oświęcim jest symbolem zdeprawowanej natury ludzkiej. W tym miejscu przeżyliśmy własną śmierć. Dla człowieka bieżącego, dla człowieka pod wodą nie ma życia. I kiedy wstaliśmy, zobaczyliśmy druty, który kiedyś płynął prąd elektryczny, który zabija. Zobaczyliśmy jednym okiem, co potrafi zrobić człowiek żyjący w kłamstwie, żyjący bez Jezusa, który żyje w oparciu o swoją zdeprawowaną naturę ludzką, który niby obiecywał, że będzie tysiącletnie królestwo i zrobił nieszczęście dla swojego i innych narodów. Ale chwała Bogu, że prawda zmieniła nas, bracie Janku, do tego stopnia, że tam poświęcili drugim okiem. Widzieliśmy nie tylko zdeprawowaną naturę ludzką, ale zobaczyliśmy rękę Bożą, która określała łaskę Bożą. Ta prawda nas wyzwoliła. Pan Jezus powiedział, i poznacie prawdę, i prawda was wyzwoli. Jedna z książek, która tam czeka na was, właśnie na ten temat pisze, jaką wolność przynosi Jezus Chrystus. Jest to wolność prawdy. Kiedy jest przy książkach, to muszę również powiedzieć o dwóch następnych, mianowicie tak wielkie zbawienie. Jeżeli jej nie masz, to jest dzisiaj okazja nabyć, a inna, szczególnie w tym okresie, nadająca się na prezent, dla ludzi, którym składasz świadectwo, wykonało się. To jest o ostatnich dniach życia Pana Jezusa. I pierwsza postać, w pierwszym rozdziale namalowana w tej książce, to jest ten tragiczny Judasz, który odrzuca Pana Jezusa, będąc tak bliski. Te książki, ufam, są błogosławieństwem dla licznych czytelników, być może tak się udawać. Maria, gdyby była wśród nas, to byłaby symbolem tego, że wierzący człowiek żyje po to, aby kochać Pana Jezusa. Dlatego wszystko, co ma, uważa, że nie należy do Niego. Należy do właściciela. Tym, którzy go przyjęli, ten dał prawo stać się dziećmi Bożymi. To są ci, którzy wierzą w imię Jego. I ci ludzie wiedzą, że wszystko, co mają, należy do Boga. Nie przywłaszczają sobie, nie są złodziejami. Judasz był złodziejem. Strach, to, co do niego nie należało. Maria oddawała to wszystko, co do niej nie należało. Maria jest antytypem Judasza. Maria idzie za Jezusem. Maria zmieniona przez prawdę, jakiej się dotknęła, a może lepiej, jak prawda dotknęła ją, postępuje zupełnie inaczej. Bo człowiek żyjący w prawdzie będzie żył inaczej, tak jak Maria. Miejscowy zbór. Po pierwsze, ucząc się od Marty, żyje po to, aby służyć. Ucząc się od Marii, żyje po to, aby kochać. I to jest ta atmosfera, która sprawia, że ludziom, którzy odwiedzają zbór, chce się tu przyjść jeszcze raz. A potem jeszcze raz. A potem znowu. A potem mają pytania. A potem idą do szkół. Czy tak było? To jest świadectwo Marii, kochani. Właśnie po to zbór istnieje. Aby służyć, aby kochać. Zanim skończę swoje kazanie, to muszę zaprosić przynajmniej jednego brata. A tam jeden tylko był, który pewnie był i ewangelistą, i pastorem, i kaznodzieją. No, najważniejszy to był Pan Jezus, oczywiście, o tym na samym początku powiedziałem. Łazarzu, przyjdź tylko i powiedz swoje świadectwo. Słyszysz, jak idzie? I gdyby Łazarz tutaj stanął, wyobraźcie sobie, nie wiem, ile czasu byście mu dali, ale wykorzystałby tyle. Byłem umarły, żyję! Amen. Podobałoby się Wam takie kazanie? Niektórzy tylko liczą kazanie, czym krótsze, tym lepsze. Jak kaznodzieja się mówi więcej niż 50 minut, bo to się rozglądają, gdzie jest ten zegarek. A Łazarz byłby znakomitym kaznodzieją. By powiedział tylko, byłem umarły, a teraz żyję. Wcale się nie dziwię, że niektórzy Żydzi postanowili już zgładzić nie tylko Jezusa, ale Łazarza. Marta mówiła o Jezusie. On jest drogą. Maria mówiła o Jezusie, on jest prawdą, która mnie zmieniła. A Łazarz? Wiecie co? Ja już się cuknąłem krok. Śmierdziałem na okolicę. On przyszedł i powiedział: Łazarzu, wyjdź! Nie, co miałem robić? Usłyszałem swoje imię. On zna wszystkich po imieniu. Powiedział mi wyjść. Wszystko, co zrobiłem, to wyszedłem. No i żyję. Ja żyję. Pan Jezus powiedział: ja żyję i nie będę żyć. Ja to przeżyłem nie tylko na swojej skórze, ale w swoim sercu. I kiedy tak Łazarz szedł ulicą, ulicami czy dróżkami Betanii, to ludzie nie mogli się nadziwić. Pewnie Pilat i Pilaty patrzyli. Nie, tak, zaraz. Czy to jest on? A może taki sobotnik podobny do Łazarza? Łazarzu, to ty? No ja. Znaczy, że na twoim pogrzebie. No byłeś, ale ja żyję. Może niektórzy przyszli do Łazarza i powiedzieli, no przecież jak się nawet kupiłem kwiaty na pożegnanie, no to straciłem pieniądze, a ty żyjesz. Czyś ty nas wszystkich oszukał? Czyś ty naprawdę nie umarł? Nie, ja nie tylko, że umarłem, ja cuchnąłem. No to jak się to stało? No to pani nie wie. Nie znam całej chemii, fizyki, biologii, ale wiem sobie, że zawołał mnie, powiedział, żebym wyszedł, no i wyszedłem i jestem tutaj.
Nie, to nie było.
Łazarz był świadectwem o mocy Bożej Pana Jezusa. Na czym polega ta moc? Na życiu. Nikt z nas nie jest w stanie dać życia. Możemy być przekazicielami życia, kiedy rodzą się nowe dzieci. Ale kiedy mówimy szczególnie o duchowym życiu, kiedy trzeba przejść ze śmierci do życia, kiedy trzeba przejść z piekła do nieba, jedyny pośrednik to jest Pan Jezus Chrystus. Apostoł Paweł dobrze się na tym znał i napisał do Tymoteusza, prawie na pożegnanie. Jeden jest Bóg, jeden też pośrednik między Bogiem a ludźmi, człowiek Chrystus Jezus. Łazarz był znakomitym świadectwem o tym, że z Bóg to jest grono ludzi, którzy pokazują życie, którzy składają świadectwo o życiu. Kto ma syna, ma życie. Kto nie ma syna, nie ma życia. Pan Jezus powiedział w Ewangelii według Jana, 5 rozdział, 24 werset. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, kto słucha słowa mego i wierzy temu, który mnie posłał, ma życie wieczne. I nie przyjdzie na sąd, lecz przeszedł ze śmierci do życia. Łazarz jest symbolem tych wszystkich, którzy przeszli ze śmierci do życia. Na zakończenie. Jakie to może mieć znaczenie dla nas dzisiaj? Dzisiaj jesteśmy jakby w Betanii. Pan Jezus obiecał być wśród nas. Bo powiedział, że jest dwóch albo trzech. W moim imieniu tam jestem. Jesteśmy w zborze, który do Niego należy. Marta powiedziała nam, jak można służyć. Maria powiedziała nam, jak można kochać. Łazarz powiedział nam, jak można składać świadectwo. Kto ich zmienił? To nie było tak, że Marta postanowiła własną siłą. Ja od teraz będę służyć Panu. To nie było tak, że Maria postanowiła, ja od teraz będę kochać Pana. Łazarz siedzący w grobie. Śmierdzący. Ja teraz zacznę żyć. To Pan Jezus złożył tą różnicę. To Pan Jezus zmienił Martę, wyprowadził ją z chłopu, bo tam się kryła. To Pan Jezus zmienił Marię, że dała wszystko, co miała, bo kochała. To Pan Jezus oddalił śmierć od Łazarza i dał mu życie. Drodzy bracia i siostry, szczególnie wy katechumeni, chodzicie do zboru. Do zboru, który należy do Pana Jezusa. Po co? Po pierwsze, po to, aby służyć. Po to, aby kochać. Po to, aby składać świadectwo. Bo Pan Jezus powiedział, ja jestem droga. Prawda i życie. Zapamiętajcie sobie te słowa, nie dlatego, że my o nich mówimy, tylko dlatego, że wyszły z ust Pana Jezusa. Na 6 dni ostatnia czynność, ostatnie odwiedziny, jakie mógł zrobić Pan Jezus, to były w Betanii. To ma znaczenie. Pan Jezus już wtedy się śpieszy, bo wie, że już czas, już pora przyszła, aby zawisnąć na krzyżu. Aby zbawić Ciebie i mnie. Aby wyrwać Ciebie z Twojej kuchni, aby mógł naprawdę Jemu służyć. Aby wyrwać Cię z Twojego egoizmu, aby mógł naprawdę służyć. Aby wyrwać Cię ze szpon diabła, aby mógł naprawdę żyć. Kiedy przychodzi Pan Jezus i dzisiaj chce zmienić Ciebie. Co te wierzący ludzie, których On tak zmienił, dzisiaj Mu służą? Dzisiaj Jego kochają. Dzisiaj oni składają świadectwo. Czy któryś z was tego kroku żałuje? Niech powie się ręce. Wow. Nie ma jednej ręki. Nikt nie żałuje tego, że poszedł za tym, który powiedział, ja jestem droga, prawda i życie. No i co ty zrobić z tym świadectwem, jeżeli jeszcze dzieckiem Bożym nie jesteś? Zobacz, nikt nie żałuje. A jak bardzo możesz żałować, jeżeli na tą drogę nie wejdziesz, bo nigdy nie będziesz nic służyć wielu, będziesz sobie służyć. Nigdy nie będziesz znał, co to znaczy kochać. Nienawidzić, co ty potrafisz. I nigdy nie będziesz mógł cieszyć się naprawdę w życiu. Skorzystaj dzisiaj z zaproszenia. Zaproszenia, które płynie z Pana Jezusa. Tego, który do mnie przychodzi, nie wyrzucę też. Nie czekam na ciebie. Amen.